Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W audycji porady pedagoga, psychologa bardzo serdecznie witamy pana profesora, doktora, profesora Tomasza Biernata. Pan profesor Tomasz Biernat pracuje w Wyższej Szkole Bankowej.
Tak, w Gdańsku.
W Gdańsku, tak. I jest życzliwy naszej audycji, zawsze znajduje dla nas ciekawe tematy i myślę, że tym razem również będziemy zadowoleni, ponieważ będzie o rodzinie. Pan Tomek wymyślił temat, zresztą to chyba też jest praca czy zajęcie podstawowe też, rodzina. Zresztą od samego początku pan Tomek o rodzinie bardzo dobrze mówił i wie, zna się na rodzinie i wie,
tak, gdzie rodzina boli. Rodzina jest najważniejsza.
Tak, wie, gdzie boli tę rodzinę, gdzie pomóc tej rodzinie, gdzie tam jeszcze podnieść wartość rodziny. Zdrowa i silna rodzina. To będzie część pierwsza.
Tak.
Chyba taki cykl zrobimy, tak?
Ja chciałbym zaproponować taki cykl, ponieważ wiemy, jakie problemy są ze współczesną rodziną. Niektórzy mówią o kryzysie rodziny. Nie będziemy o tym mówić. Ja chciałbym skoncentrować się na tym, jak budować zdrową i silną rodzinę. Trochę będę mówił o badaniach nad zdrowymi i silnymi rodzinami, ale także o praktyce.
Ale to będą badania, które są prowadzone w kraju, czy takie?
Także i w badania międzynarodowe, porównawcze, nie tylko w kraju. Ponieważ uważam, że tworzenie rodziny jest to jedna z najpiękniejszych dziedzin ludzkiej twórczości. Chyba jednak nie zawsze doceniana, bo tak naprawdę rodzina stwarza człowieka, a zdrowa, piękna, szczęśliwa rodzina jest dziełem sztuki. A zatem będziemy mówić o takim bardzo twórczym podejściu do rodziny, ponieważ z jednej strony rodzina ma cudowną moc kształtowania człowieka, ale także ma moc przekształcania świata. I tu warto by wspomnieć ojca socjologii Augusta Comte'a, który słusznie zauważył, że podstawą społeczeństwa i jego fundamentalnym elementem nie jest jednostka, ale właśnie rodzina. Niestety dzisiaj tak się złożyło, że chociażby patrząc na prawodawstwo Unii Europejskiej, dostrzeżemy, że jednostka jest ważniejsza i więcej praw przynależy jednostce niż rodzinie. Co w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, trudno zrozumieć.
Mówimy o prawach, czyli że rodzina ma pewne prawa i z tych praw może korzystać, tak?
Tak, ale rodzina. W wielu sytuacjach jednostki dzisiaj mają większe prawa niż rodziny, a wcześniej wspomniałem, że podstawą społeczeństwa jest rodzina. I w środkach masowego dzisiaj często słyszy się o rodzinie chyba bardziej w sposób negatywny niż pozytywny. Można nawet powiedzieć, że mamy dzisiaj do czynienia ze swoistą patologizacją myślenia o rodzinie, która polega na nadmiernym skoncentrowaniu się na jej problemach i słabościach, jakby nie dostrzegając jej wartości piękna.
Panie Tomku, ale może tak uściślimy. Mówimy o rodzinie, czyli mówimy o związku kobiety i mężczyzny.
Tak, tak. Tak.
I o dzieciach, które rodzą się w tym związku.
Tak. W samej nazwie rodzina.
W samej nazwie rodzina.
Zawiera się słowo rodzić.
Dobrze, czyli
także rodzice.
To, tutaj są różne zamieszania, w związku z tym my mówimy o tej zdrowej rodzinie, czyli rodzinie też podstawowej.
Mówimy o zdrowiu rodzinie w sensie psychologicznym, ponieważ, tak jak powiedziałem dzisiaj, możemy znaleźć wiele różnych opisów rodzin dysfunkcyjnych, dysfunkcjonalnych, zaburzonych, zdezorganizowanych, wieloproblemowych i nawet można powiedzieć...
Same te nazwy pokazują, że w rodzinach jednak jest problem.
Tak, i że właściwie bardziej zainteresują się i bardziej interesują się niedomaganiami rodziny. I istnieje na ten temat bardzo obszerna literatura na temat uzależnień w rodzinie, przemocy, demoralizacji, rozbicia, zaniedbania rodzin wieloproblemowych, dysfunkcyjnych, zdezorganizowanych, patologicznych, toksycznych, zaburzonych, wieloproblemowych. Mamy mnóstwo takich opisów.
Ale to, a teraz jest takie pytanie. Zadziwiona, rzeczywiście, bo pan taki wachlarz tutaj pokazał.
A gdzie? Patrzeć na tytuły artykułów i książek na temat rodziny. Pytanie, czy my wiemy coś na temat tego, jak funkcjonuje zdrowa rodzina, albo jak funkcjonuje silna rodzina, mocna rodzina.
To takie piękne, zdrowa, tak, i silna.
I to są też kategorie opisowe, które funkcjonują w nauce i są wynikiem badań. Z tym, że tych badań jest wcale nie tak dużo. Badanie zdrowych rodzin i silnych rodzin to raczej rzadkość. Ja chciałbym trochę na ten temat powiedzieć, bo te badania odkryły, w jaki sposób funkcjonują właśnie rodziny, można powiedzieć, dobre, zdrowe, silne.
Silne. Panie Tomku, czy te zdrowe i silne rodziny, jak badania nam odkryją, pokażą nam, czy one mogą nas potem motywować do tego, żeby pracować nad własną rodziną, czy jakiś kierunek, pewnie coś takiego jest.
Tutaj powiedziałem o sztuce tworzenia zdrowej, silnej rodziny.
Tak.
A teraz, żeby opanować tę sztukę, trzeba opanować jej teorię i praktykę.
Czyli technikę taką.
No tak. Właśnie, a zatem chciałbym tutaj w tych audycjach, które dzisiaj zapowiadamy, ale także otworzymy, przedstawić takie praktyczne także wskazówki dla rodzin, szczególnie młodych rodzin, ale tych, które chcą pogłębić swoją refleksję nad swoją rodziną, ponieważ tworzenie zdrowej, silnej, dobrej rodziny wymaga pewnej aktywnej czy twórczej postawy do środowiska tej rodziny. Nam się wydaje, że czasami...
Do środowiska tej rodziny.
Własnej rodziny, tak. Czyli, że my możemy tę rodzinę przetwarzać, możemy ją ulepszać, może na to środowisko oddziaływać pozytywnie i ją kształtować. A zatem to jest pytanie gdzieś kryjące się za tym tematem dzisiejszej audycji. Czy można efektywnie przekształcać rodzinę? Czy można tworzyć zdrową rodzinę? I w jaki sposób można to praktycznie realizować? A więc chciałbym tutaj zwrócić uwagę na pewną podstawową rzecz. Przyjęcie pewnego założenia, że my mamy wpływ na tę dziedzinę twórczości, na tę materię, którą jest rodzina.
I to już nam daje taką siłę.
Tak. Zresztą o tym będziemy mówić, o siłach rodziny w jednej z kolejnych audycji. I także z takim odkryciem, że każda rodzina posiada siły. Mhm. Tylko trzeba je odkryć i odpowiednio wzmocnić czy przetworzyć. Ale tu to, co jest istotne, myślę, to jest ta właśnie aktywna, twórcza postawa do środowiska rodziny i uwierzenie w to, że my możemy przede wszystkim jako rodzice, podstawowy system rodziny, przekształcać twórczo środowisko rodziny, czyniąc ją lepszą, bardziej szczęśliwą, bardziej wydolną. I to jest chyba podstawowa kwestia uświadomienia sobie tego, że to jest dziedzina twórczości, że my możemy ją podjąć, o ile będziemy mieli taką aktywną, twórczą, czynną postawę do środowiska własnej rodziny. I tutaj dzisiaj właściwie...
Czyli otwieramy się na twórczość.
Otwieramy się na twórczość w tej dziedzinie i zakładamy,
no
że
dobrze,
rodzina
będziemy słuchać,
jest dziedziną twórczej działalności człowieka i nawet powiedzieliśmy więcej, że tworzenie rodziny jest sztuką, która wymaga opanowania pewnej
będziemy
teorii
artystami.
Praktyki.
Dobrze.
O, pięknie powiedziane. Będziemy artystami tej sztuki. I mam nadzieję, że to w jakim stopniu ta zmiana świadomości, nawet niewielkim, zmieni naszą postawę do naszej rodziny.
Nas też, to wtedy, jak jest zachwyt, to jest siła, jest radość, jest ochota do pracy, do działania, do podejmowania jakichś czynności.
Tak, bo być może...
Po to są te dzieła, sztuki, tak, żeby zachwyciły.
A być może jest to najważniejsza dziedzina twórczości człowieka.
Podstawowa, najważniejsza.
Być może, ponieważ ta twórczość może człowieka uszczęśliwić, jak i unieszczęśliwić. Więc
a jak uszczęśliwi, to jesteśmy gotowi do różnych działań, a jak nieszczęśliwi, to tam wszystko nam przeszkadza.
Dobrze. I dzisiaj chciałbym zacząć od takiej bardzo ciekawej, interesującej kategorii zdrowej rodziny. Istnieje taki podział.
Czyli to był ten nasz wstęp, tak?
Tak.
Wprowadziliśmy słuchaczy, tak, że chcemy, żeby szczęście panowało w naszych rodzinach, żebyśmy byli artystami w tych rodzinach, żebyśmy tworzyli, a teraz już konkrety. O,
zaczniemy,
to teraz trzeba się przysłuchać już, tak?
Zaczniemy od takiej kategorii zdrowej rodziny i wskaźników zdrowej rodziny. Mhm. Bo ten podział często istnieje i w pedagogice rodziny, i w pracy socjalnej, podział na zdrowe i chore rodziny, w sensie właśnie tego, jak one funkcjonują. I tutaj spotkałem taką bardzo krótką definicję, którą sformułował znany badacz i ekspert rodziny John Bradshaw, który powiedział tak, że zdrową rodzinę można określić w następujący sposób. Funkcjonalnie zdrowa rodzina to taka, w której wszyscy członkowie są całkowicie funkcjonalni i ich relacje są także całkowicie funkcjonalne. Czyli jeżeli my... Proszę.
Mam pytanie, tak. Panie Tomku. Funkcjonalni to znaczy, że jak ktoś jest z niepełnosprawnością, to nie znaczy, że nie jest funkcjonalny.
Nie, absolutnie, nie, nie. Dobrze, to, mówimy o sposób uściślić. Funkcjonowania tak. rodziny jako pewnego systemu. Gdyby to rozwinąć, to co to znaczy? Zdrowa rodzina to taka rodzina, która daje wszystkim jej członkom możliwość trwania i rozwoju. A więc daje szanse rozwojowe dla wszystkich członków. I dla dorosłych, dla rodziców i dla dzieci. Możliwość trwania i rozwoju. Po drugie, zaspokaja potrzeby. Przede wszystkim, myślę, potrzeby emocjonalne swoich członków. Wszystkich porówno, o tak powiedziałbym, i sprawiedliwie. Nie tak, że czasami jedna strona ma jakby pewne
przywileje,
jest jakoś forowana, inna gdzieś jest w tyle albo niedoceniana. A więc tutaj wszystkie osoby, wszyscy członkowie rodzin mają takie same szanse rozwoju, ani że ktoś ma, mąż na przykład ma lepsze, żona gorsze, tak. On może mieć wolny czas, iść na ryby, pogrzebać w samochodzie, iść na spotkanie z kolegami, tak? A żona musi co w tym czasie?
No, zająć się domem.
On ma przywileje, ona nie ma. To taki bardzo banalny
żeby
przykład.
Żeby znaleźć który te pokazuje przywileje, też, które mogą być dla jednej i dla drugiej strony.
O
tak?
szanse rozwojowe też, bo za tym też jest pewnego rodzaju możliwość. A więc taka zdrowa rodzina daje pewne podstawy do znalezienia równowagi między różnymi sposobami zaspokajania potrzeb, rozwoju, ale także między autonomią i zależnością. Można powiedzieć, że uczy prawidłowych zachowań społecznych. I cóż, no umożliwia, jeszcze raz to podkreślę, rozwój własnego ja, że rodzina daje szansę na rozwój własnego ja, a więc jest takim bardzo przyjaznym, bardzo twórczym, można powiedzieć, płodnym środowiskiem rozwoju każdego członka rodziny.
Czyli, panie Tomku, dwa ważne słowa, równowaga i
i prawa do rozwoju, tak? Prawidłowego rozwoju. I teraz, gdyby zadać sobie pytanie, co to jest zdrowa rodzina, no to jest taka rodzina, która daje możliwość osiągnięcia dojrzałości. Zdrowe rodziny, w cudzysłowie, produkują zdrowe i dojrzałe jednostki. Mhm. Niezdrowe rodziny
mogą produkować...
Najczęściej tak, niedojrzałe jednostki. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ no, trochę można powiedzieć to przywołać biblijną przypowieść o dobrym drzewie, które daje dobre owoce i złym, które daje złe owoce. Więc zdrowa rodzina jest jakby podstawową jednostką socjalizacyjną człowieka, która zapewnia mu osiągnięcie dojrzałości. A na czym polega osiągnięcie dojrzałości? Przede wszystkim na wyodrębnieniu własnego ja, że ja w rodzinie odkryję, kim jestem i mogę wyodrębnić własne ja i rozwinąć. Też oddzielić własne ja od rodziny, że to moje ja nie jest zmieszane z rodzinnym my, bo to jest pewnego rodzaju zaburzenie.
Trochę to dziwne.
Trochę to dziwne.
Nowe, tak, jeszcze raz. Że moje własne ja...
Że rodzina w efekcie, kiedy dorasta jednostka, powinna doprowadzić do wyodrębnienia własnego ja, na przykład dziecka, że wie, kim jest, że ma wyrazistą tożsamość i że potrafi wyznaczyć granice własnej odrębności. Kim ja jestem, dokąd jestem, gdzie ja się kończę, gdzie się zaczyna ktoś inny. A więc można powiedzieć...
Gdzie jest ta moja rodzina? W takim tak. miejscu ja taki właśnie, taki z tymi właśnie. Wszystkimi cechami, jestem w tej mojej rodzinie. Co ja daję rodzinie?
Tak. A więc zdrowa rodzina tak. uczy także wytyczania granic, zdrowych granic. Że
a tak, bo gdzieś są granice.
Można powiedzieć, że w zdrowej rodzinie umie się te granice dostrzegać i umie się je szanować. A więc zdrowe rodziny, w cudzysłowie można powiedzieć, że produkują dojrzałe społecznie i emocjonalne jednostki. A niezdrowe rodziny nie prowadzą swych członków do dojrzałości. I można powiedzieć, że tutaj...
Bardzo delikatnie pan to powiedział.
Tak. Można powiedzieć, że występują dwie postaci takiej niedojrzałości. Z jednej strony jakby ograniczają możliwość osiągnięcia dojrzałości, czyli na przykład infantylizują. I w związku z tym często generują różne problemy dotyczące też takiego psychospołecznego funkcjonowania. Rodzina, która, jednostka, która, na przykład dziecko już dorosłe, czy dorastające dziecko, które opuszcza rodzinę, jest niedojrzałe, a z tym się wiąże często nieodpowiedzialność, niezdolność do wchodzenia w konstruktywne relacje z innymi ludźmi, na przykład niezdolność do zawierania trwałych związków małżeńskich, podatność na wykorzystywanie. Tak.
Czyli nie jest artystą, ta sztuka jemu się nie udała, nie podjął i może zdarzyć się, że ta jego rodzina nowa nie będzie twórcza.
Uważa się, że dzisiaj jedną z przyczyn rozpadu małżeństw jest właśnie tego rodzaju niezdolność, niedojrzałość do tworzenia konstruktywnych, trwałych relacji. Zresztą kilka lat temu ukazała się taka bardzo interesująca diagnoza współczesnego społeczeństwa zachodniego. Napisał tę książkę Francesco Cataluccio, który postawił taką tezę, że współczesny świat, współczesne społeczeństwo, przede wszystkim zachodnie, choruje na pewną chorobę, na chorobę niedojrzałości. Tytuł książki: Niedojrzałość, choroba naszych czasów. Co ciekawe, on stwierdza, że ta niedojrzałość częściej dotyka mężczyzn niż kobiet. To oni mają większe problemy z funkcjonowaniem na przykład w małżeństwie, w rodzinie z powodu niedojrzałości niż kobiety. To jest rzeczywiście bardzo ciekawa, dobrze uzasadniona
teza. I to też jest kierunek pewnie pracy, tak? Bo tak. Skoro w badaniu jemu wyszło, że to mężczyźni, to teraz cała rodzina i system powinien pracować nad ukształtowaniem tego młodego mężczyzny.
Tak, dużo jego książki poświęcona jest właśnie mężczyznom, wychowywaniu mężczyzn, kształtowaniu i właśnie wskazuje, że wiele problemów dzisiejszego świata wynika z niedojrzałości. Ale ta niedojrzałość może również w inny sposób być wytworzona przez chorą rodzinę. Niezdrowe rodziny mogą także obciążać dzieci nadmiernymi wymaganiami w kontekście dojrzałości. Tutaj się nazywa to adultyzacją, czyli jakby dziecko musi przejmować rolę rodziców, na przykład odpowiedzialność za rodzinę, obowiązki rodziców, opiekę nad rodzeństwem, nawet zdobywanie żywności dla rodziny, które de facto należy do rodziców w takich dysfunkcjonalnych czy zaburzonych rodzinach, no, możemy użyć nawet słowa patologicznych, to właściwie obserwuje się zjawisko nadmiernego obciążania dojrzałością dzieci, właściwie złożoną na nich przez rodziców, którzy są niewystarczająco funkcjonalni w tej rodzinie. A zatem dwie postaci tej niedojrzałości. Z jednej strony niedojrzałość, a z drugiej strony nadmierna dojrzałość. A więc jest to bardzo prosty wskaźnik zdrowej rodziny. Jeżeli popatrzymy właśnie na dzieci, które opuszczają rodzinę i popatrzymy na to, jak one żyją, jak one funkcjonują, czy podejmują dojrzałe decyzje, czy dojrzale funkcjonują w relacjach z innymi, czy tworzą dojrzałe związki małżeńskie. A zatem bardzo interesująca kwestia, która wskazuje na to, jak możemy, patrząc na rodzinę i na cały proces kształtowania młodego pokolenia, w jaki sposób rodzina może generować też zaburzenia dotyczące dojrzałości czy dojrzałej osobowości, bo w gruncie rzeczy mówimy o kształtowaniu osobowości. A więc chciałbym tutaj podkreślić jeszcze raz, że zdrowa rodzina produkuje zdrowe, dojrzałe jednostki. Niezdrowa rodzina niestety prowadzi do niedojrzałości. I ta niedojrzałość ma dwie postaci.
Panie Tomku, czy my możemy teraz zaprosić słuchaczy? Bo to co pan powiedział, tak, bardzo dziękuję. Bo mówimy o tym, że możemy być zdrową rodziną, że jak coś się złego dzieje, to można to wszystko można ponaprawiać, można zacząć tak pracować, żeby ta rodzina była zdrowa. Pan daje nam taką szansę, ale mówi pan o zdrowej rodzinie, pięknej, silnej, która sprawia, że młode pokolenie, nowe pokolenie też jest silne i wchodzimy w silną rodzinę następną. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pan doktor Tomasz Biernat zawsze chętnie odpowie, bo już niejednokrotnie uczestniczyliśmy w tych audycjach z panem doktorem. W związku z tym zapraszam serdecznie. telefony dla Polski Północnej. Telefon dla Polski Północnej. 56 655 23 55 dla Polski Południowej. Ten sam telefon z końcówką 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi z końcówką 200. Telefony dla zagranicy. Zapraszamy serdecznie również. Pan Tomek mówił o badaniach, które są również prowadzone na zachodzie. 48 56 655 23 33 i drugi numer z końcówką 66. Zapraszamy oczywiście do słuchania Kanady i USA. Panie Tomku, mamy już telefon. Słuchamy Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Imię możemy Pana poznać?
Marcin.
Witamy Panie Marcinie.
I chciałem właśnie do tej audycji. Chciałem właśnie powiedzieć, że ja mam po prostu można pogłotwane właśnie życie. Tak, to było właśnie emocjonalne, bo moja mama jak była... Urodziła mi, prawda, to miała problemy, bo nie była przystosowana do życia. Była po prostu człowiekiem, który nie była niedojrzała emocjonalnie. Miała problemy po prostu ze sobą, prawda, psychikę, zaburzenia. Miała borderline, prawda, urodziła mnie. Ja teraz mama po prostu z tego umarła mi w październiku zeszłego roku na Alzheimera. Całe życie musiałem po prostu brać odpowiedzialność za matkę w wieku 13 lat. Miałem 13 lat, jak musiałem opiekować się matką, prawda? Ja nie miałem własnego życia. Teraz mam po prostu problemy sam z dojrzałością, mniej więcej. Muszę samo po prostu po śmierci się uczyć od początku całego życia, całego postępowania, przygotowania do życia po prostu jako dorosły człowiek. A matka mi to w ogóle nie przekazała. Mi to jest trochę ciężko, ale to, że słucham na przykład Radia Maryja i rekolekcji, prawda, przez internet, księdza Pawlukiewicza, czy ewentualnie księdza Szostaka, pomaga mi to jakby po wstawaniu na nogi. Chociaż jest to ciężko, bo jakby nie było, zaczynam to wszystko od zera.
Panie Marcinie, bardzo się cieszymy. Ogromnie panu dziękujemy za ten telefon. Pan Tomek chciałby panu coś powiedzieć.
Dziękujemy za ten głos. Pan zwrócił uwagę na znaczenie tak zwanych więzi pierwotnych. To są te pierwsze relacje z najbliższymi osobami i szczególnie zwraca się uwagę, że ta najważniejsza relacja to jest relacja z matką. Szczególnie w tym pierwszym okresie życia do drugiego, trzeciego roku ona odgrywa niezwykle ważną rolę w kształtowaniu się jego osobowości w przyszłości. I ta relacja matki z dzieckiem jest tutaj niezwykle ważna. I pan tutaj jest takim przykładem właśnie pokazania nadmiernej dojrzałości, kiedy właściwie dziecko nie może dojrzewać we własnej roli dziecka, która jest inna, tylko musi wejść jakby w rolę opiekuna dorosłej osoby, tu w tym przypadku własnej matki, i jakby musi zrezygnować z tej swojej naturalnej roli, którą jest rola dziecka, która się rozwija i ma swoją specyfikę.
Panie Tomku, ale pan Marcin w związku z tym, że próbuje coś z tym wszystkim zrobić i tak jak mówi, że szuka, słucha radia, czyli jest artystą, tak? Bo chce tworzyć siebie.
Bardzo ważna jest świadomość tak? tego, w jaki sposób życie w rodzinie wpłynęło na nas. Jest to, ja uważam, że żeby zrozumieć drugiego człowieka, trzeba najpierw zrozumieć samego siebie, a żeby zrozumieć samego siebie, trzeba zrozumieć swoją rodzinę pochodzenia.
Już gratulujemy panu Marcinowi. Oczywiście współczujemy, mama zmarła, ale pan Marcin nie poddał się i tworzy. Życzymy artystycznych.
Jest na dobrej drodze właśnie zrozumienia samego siebie poprzez zrozumienie tych relacji i tego funkcjonowania rodziny, w której wzrastał.
Pozdrawiamy, Pacinie. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże, Jarosław z południowej Polski. Proszę mi powiedzieć, czy te wykłady pana będą dostępne w formie pisemnej, ponieważ to jest bardzo ważny problem, który pan porusza i chciałbym, aby one były również możliwe do pobrania na stronie, bo można oczywiście odsłuchać to i sobie przepisać pewne rzeczy. I jeszcze jakby pan polecił właśnie jakąś książkę, która ten problem podejmuje. Czy jest to możliwe?
Jest to możliwe. Jest to świetny pomysł, dziękuję. Ponieważ Mam właściwie taki tekst, który nadawałby się na stronę radia, ponieważ ma taki właśnie wymiar poradniczy trochę. Oczywiście tutaj sporo takich tekstów wcześniej popełniłem, one mają taki charakter stricte naukowy, ale myślę od jakiegoś czasu o właśnie napisaniu takiego poradnika, który by dotyczył właśnie tworzenia zdrowej, silnej rodziny i za mną ten temat chodzi już od dłuższego czasu.
Może to jest być taki może on głos, będzie, ten może głos będzie taki mobilizujący pana Tomka, chociaż już jedna książka przy współpracy audycji porady pedagoga, psychologa była.
Tak, praktyka tak, wychowania rodzinnego.
Praktyka wychowania rodzinnego, tak.
Niektóre tak. aspekty tam były poruszane. Tak.
Ale teraz właśnie tak, myślę, że to takie jest popularno-naukowe, takie to nie jest typowo naukowe, ale to, co pan mówi, to tak jak ja słuchając pana zastanawiam się i widzę, że tak samo zastanawiam się słuchacze. Panie Jarosławie.
Dziękuję za ten impuls.
Czyli poszła taka iskierka, może coś tam zapali.
W najbliższym czasie postaram się właśnie taki tekst krótki, dotyczący takich kwestii dzisiaj poruszanych zamieścić na stronie, że taka możliwość jest.
Będziemy rozmawiać o tym. Mamy kolejny telefon, nie Tomku. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Adam Koszalina z tej strony.
Witamy panie Adamie.
Witamy.
Proszę państwa, ja mam taki problem. Jestem w małżeństwie z żoną, my jesteśmy od 10 lat, 11 prawie, mamy trójkę dzieci małych. I jest taka sprawa, że żona całkowicie jakby się z tej rodziny wyłącza. Wszystkie takie są sprawy związane ze szkołą, odprowadzanie, przygotowywanie dzieci, praca, wszystkie w większości tam jakieś robienie obiadów, różne rzeczy domowe, to w 80-90% leży na mojej głowie. Żona tak naprawdę do niczego się za bardzo tam nie zabiera. Tam sporadycznie, po jakichś wielkich namowach, ale zazwyczaj to wielkie złości. Ranne jakieś wychodzenie dzieci do szkoły, to żona zazwyczaj śpi do południa, nie wstaje. Przychodzimy ze szkoły, tam coś gra w jakąś grę, załóżmy na tablecie, coś takiego. Niczym się bardzo nie interesuje. Gdzie mogę szukać jakiejś pomocy, żeby jakoś to wszystko uzdrowić, bo nie chcę za bardzo do rozwodu, żeby to wszystko dążyło, żeby jakoś żona się w to wszystko zaangażowała. Byłem w jakichś poradniach tutaj w Koszalinie, ale wszędzie się to kończy na tym, że mam żonę namówić, żeby przyszła. A ona absolutnie uważa, że jest wszystko w porządku, nigdzie się nie chce dać namówić. Jak mogę tutaj zadziałać, żeby jakoś to wszystko zrobić?
Panie Adamie, dziękujemy. Rzeczywiście pan dąży do
rozwiązania
rozwiązania problemu, a nie rozwiązania rodziny, panie Tomku. Tak?
Bardzo dobrze, właściwie te audycje też temu mają służyć, tak. Bo to, co pan tutaj powiedział, wskazuje na konieczność właśnie podejmowania różnych działań, często takich uzdrawiających właśnie. Oczywiście pan podjął dobre kroki związane właśnie z diagnozą tego problemu, bo być może problem jest natury obiektywnej, nie wynika z złej woli, ale właśnie poszukanie jakiejś porady u specjalisty. Czasami wysyłanie kogoś do specjalisty może być negatywnie odbierane albo wywoływać opór. I nie wiem, czy nie dobrym pomysłem, rozwiązaniem byłoby na przykład spróbowanie terapii małżeńskiej, bo wtedy obie osoby uczestniczą w tej terapii.
Nie ma zwalania
razem, winy. Nie ma tak, że ty coś ci nie wychodzi, albo jesteś gorszy, albo jest wspólne poszukiwanie problemu.
W tym kierunku.
Tak. Czasami istnieją także grupy wsparcia dla małżeństw, które mają różne problemy i one także niosą pomoc.
Także panie Tomku, tak, panu Adamowi podajemy taki kierunek. No mam nadzieję, że znajdzie tutaj jakieś rozwiązanie.
Najważniejsze, że ma dobrą wolę że podejmuje w tym kierunku konkretne kroki, konkretne działania.
Przypominam, audycja porady pedagoga, psychologa z panem doktorem Tomaszem Biernatem, profesorem Tomaszem Biernatem, przepraszam panie Tomku, już dobiega końca. Zdrowa i silna rodzina, zaczynamy cykl. Za telefony pana Marcina, Jarosława i Adama dziękujemy.
Dziękujemy.
I zapraszamy za tydzień, a panem Tomkiem to chyba w przyszłym miesiącu się spotkamy.
Za miesiąc.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem. Dziękuję.